A teraz nie wiem, w jakim miejscu Polski, jak daleko od studia Radia Wnet przy ulicy Zielnej 39 jest nasz gość Rafał Brzeski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Daleko, około 70 kilometrów.
70 kilometrów. To na odległości, które przemierzamy dzisiaj w poranku, to nie jest daleko. To tak, jak byłby pan tutaj w studio z nami. A przede mną jest artykuł, który pan napisał w ostatnim numerze Kuriera Wnet, w ostatnim, czyli w tym, który teraz mogą państwo znaleźć w kioskach. To jest artykuł Fundamenty Izraela w Zofiówce i w Andrychowie. Autor może o tym artykule opowiedzieć.
Proszę pana, to jest prawda, bo tam są fundamenty w przedwojennych obozach wojskowych, ośrodkach szkoleniowych wojskowych, tam są fundamenty Izraela. Dlatego, że w latach, pod koniec lat 30. Polska, zresztą wcześniej też, Polska bardzo zabiegała, by Palestyna była izraelska. I żeby Żydzi mieli wolny wjazd do Palestyny. Tam do tego ten wjazd ograniczali bardzo mocno Brytyjczycy, którzy był tam wówczas w Palestynie, tak zwany brytyjski mandat Palestyny i nadany Brytyjczykom przez Ligę Narodów, a w zasadzie Imperium Brytyjskiemu przez Ligę Narodów. I w tymże mandacie oni sobie nie życzyli, Brytyjczycy sobie nie życzyli, żeby było sporo Żydów, dlatego bo bali się konfliktu żydowsko-arabskiego. Natomiast władze polskie chciały rozładować po prostu narastający konflikt społeczny w Polsce. W związku z czym zabiegały i wszelkimi siłami starały się tą emigrację do Palestyny pobudzić i wspierać. I w tym miejscu tego wspierania emigracji spotkały się interesy syjonistów, rewizjonistów żydowskich, którymi kierował Władimir Zabotyński, oraz interesy polskiego MSZ-u, a konkretnie Departamentu Konsularnego MSZ, w którym departamencie konsularnym zatrudnionych było sporo byłych oficerów drugiego wydziału sztabu generalnego, czyli tak zwanej dwójki. I kiedy się obie strony spotkały i przedyskutowały swoje możliwości, to Zabotyński zaproponował, że on wyprowadzi 700 do 750 tysięcy młodych, przede wszystkim Żydów z Polski. Natomiast Polacy będą wspomagać organizacje narodowo- czy wojskowo-niepodległościowe żydowskie w Palestynie. Czyli to konkretnie dwie organizacje, Irgun Tzfai Leumi i organizacje Haganach. Irgun Tzfai Leumi to była organizacja Żabotyńskiego i nie miała specjalnie pieniędzy. Hagana, która była organizacją taką systemu trochę policyjnego, samoobronno-policyjnego w mandacie palestyńskim i była organizacją tam legalną, miała pieniądze, była dość zasobna i w broni, i w pieniądze. W związku z czym przede wszystkim najważniejszy element, który był w tej współpracy, to chodziło o szkolenie. Chodziło o wojskowe szkolenie, a przede wszystkim, zgodnie z zamiarami Żabotyńskiego, a również i Haganach, czyli wywalczenia niepodległości Izraela na terenie Palestyny, wywalczenia głównie od Brytyjczyków. Przede wszystkim od Brytyjczyków, bo oni tam sprawowali władzę. Brytyjczycy wprawdzie już w okresie I wojny światowej złożyli deklarację, że to była tak zwana deklaracja Balfoura, że oni utworzą państwo żydowskie, ale z tym się nie kwapili. Minęło 20 lat mniej więcej i nic z tego na razie nie było. Nie było widać żadnego kiełkowania państwa Izrael. W związku z czym ci, te dwie organizacje wojskowo-niepodległościowe chciały ten proces cały przyspieszyć i wymusić na Brytyjczykach niepodległość Izraela. No, ale trzeba było mieć wyszkolonych ludzi. I tutaj z pomocą przyszła Polska, dlatego że program, który opracował Departament Konsularny, został błyskawicznie zaaprobowany zarówno przez ministra spraw zagranicznych ówczesnego, czyli pułkownika Beka, oraz przez Ministerstwo Obrony w obu tych przypadkach i sztab generalny. I co teraz Polacy robili? Polacy prowadzili szkolenia od młodzieżowych, czyli organizacji młodzieżowej zwanej BETAR, i to była organizacja taka skautowo-harcerska. Oni też zresztą chodzili w kapeluszach skautowych, tak jak polscy skauci. Od nich, gdzie na obozach które organizowano w 1936-1937 roku, byli tam instruktorzy wojskowi i szkolili, było tam szkolenie paramilitarne, to znaczy podstawy musztry, strzelania, zasady konspiracji i zasady przetrwania. Potem to było dla młodzieży. Później było dla różnych oddziałów, znaczy dla różnych ochotników, ale na poziomie szeregowca do podoficera. I to było między innymi właśnie w ośrodku szkoleniowym Wojska Polskiego, czy Polskich Sił Zbrojnych w Zofijówce na Wołyniu. I stąd w tytule jest Zofijówka. Oraz później było następne szkolenie w innym ośrodku w Andrychowie. To był ośrodek szkolenia dywersyjnego już, i tam szkolono ludzi, których jak gdyby wytypowano, i to już te organizacje Irgun i Haganach typowała, przede wszystkim Irgun, typowały swoich ludzi, przy czym z Polski i z Palestyny, swoich ludzi do przeszkolenia minerskiego, sabotażowego, saperskiego. I już to już było, że tak powiem, dywersyjne szkolenie na ostro.
I ciąg dalszy naszej rozmowy nastąpi jutro, bo jutro wsiądzie pan do samochodu
tak
i
jest.
Przejedzie 70 kilometrów, żeby tak przyjechać jest. Na jarmark wnet, na ulicę Emilii Platek 29/31, i w Telewizji Republika i w Radiu Wnet będziemy kontynuować naszą rozmowę, ale dodamy do tej rozmowy wątki współczesne, bo my piszemy o historii po to, żeby mówić o teraźniejszości, by rozumieć...
No bo inaczej, z historii powinna wynikać lekcja dla teraźniejszości.
A pomyślałem sobie, korzystając z tego, że mamy na 5. piętrze w budynku pasty kogoś, kto zna hebrajski, pewno nie na tyle dobrze, żeby przetłumaczyć pana artykuł, ale może by było warto znaleźć kogoś, kto by go przetłumaczył i spróbował zamieścić w którejś z izraelskich gazet, bo to jest naprawdę coś, o czym oni naprawdę nie wiedzą, bo dla nich tego czasu prawie zupełnie nie ma. Bardzo serdecznie pomysł spróbujemy zrealizować, prawda?
No, ja tego nie przetłumaczę na hebrajski, natomiast mogę dostarczyć wszelkie możliwe wiadomości, które są od strony polskiej lub z literatury, która była i przez autorów żydowskich napisana, ale w języku angielskim, i oraz przez różnych autorów, czy angielskich, czy amerykańskich, czy francuskich. I tu jest jeszcze taki drobiazg, ale niesłychanie ważny. Fundament lotnictwa izraelskiego to jest samolot RWD-13 kupiony w Polsce przed wojną.
Ciąg dalszy nastąpi. Rafał Brzeski był gościem Poranka Wnet i jest autorem artykułu na czwartej stronie Kuriera Wnet. Rozmowie przysłuchiwał się Piotr Wit, którego pan Rafał Brzeski jutro spotka na jarmarku, bo Piotr Wit jutro na jarmarku Wnet będzie.
Tak, ja teraz krążę po Polsce, zajmując się dwoma tematami właściwie, to znaczy imieninami Chopina, któremu obchody te wielokrotne, słusznie się należą. W szafarni mówiłem w sobotę o Chopinie. W poniedziałek świętowaliśmy w Audytorium Maksimum imieniny Chopina z inicjatywy profesora Jerzego Miziołka, dyrektora Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. We wtorek mówiłem u niewidomych. Chopinowi się należy to w stulecie odzyskania niepodległości, ponieważ prezydent Theodore Roosevelt namiętnie grywał Chopina i wiemy, że wielki wykonawca Chopina, Paderewski, bardzo wpłynął na prezydenta Wilsona później w ustalaniu niepodległości Polski na kongresie wersalskim. W sobotę tak, jutro będę na jarmarku, w niedzielę będę mówił o Chopinie w stawisku Jarosława Iwaszkiewicza w Podskowie Leśnej o godzinie 17. No a potem w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich we wtorek 13 o godzinie 18:00 będę mówił już o Polsce na ławie oskarżonych, czyli kontynuował te wątki poruszone dzisiaj.
Piotr Wit.
Kuku.
Czyli?
Kurier kulturalny.
Piotr Wit pozostaje w studio, do którego przybył redaktor Wojciech Piotr Kwiatek.
Zgadza się, witam serdecznie. Krzysztofie, ciebie witam, pana Piotra. Miło mi bardzo, że się znowu spotykamy i wszystkich serdecznie witam też słuchaczy. Zacznę, proszę państwa, od standardowej przestrogi, którą państwo znacie z innych sfer. Przed obejrzeniem zapoznaj się z treścią opinii dołączonej do prezentacji lub skonsultuj się z krytykiem lub recenzentem, bo każdy film niepotrzebnie obejrzany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Otóż film Donato Carisi, Dziewczyna we mgle, życiu nie zagraża, ale miłośnikowi literatury kryminalnej, filmu kryminalnego, w ogóle tego typu twórczości, no może troszkę nerwy zepsuć. Drodzy państwo, ja, no można powiedzieć, że 2/3 życia poświęciłem miłowaniu powieści kryminalnej, filmu kryminalnego, kobry, teatru i tak dalej, i tak dalej. Łącznie z tym, że magisterium otrzymałem za pracę poświęconą polskiej powieści kryminalnej. Otóż z tego wszystkiego wynika, proszę państwa, z całej tej historii, jak się przepatrzy historię gatunku, wynika jedna rzecz, że powieść kryminalna to jest jeden z dwóch gatunków kultury, jedna z dwóch sfer kultury, które można śmiało nazywać prawicowymi. Dlaczego? Dlatego, że obligatoryjną rzeczą jest finałowy triumf sprawiedliwości. Jeżeli powieść kryminalna, jeżeli western kończy się tym, że zabijają dobrego szeryfa i sobie w sinodal ujeżdżają, jeżeli film kończy się tym, że się zamyka do więzienia człowieka niewinnego, a prawdziwy morderca otwiera sobie gablotkę i ogląda sobie trofea swoich zbrodni, to nie jest w porządku. Przykro mi to mówić, tym bardziej, że film zapowiada się świetnie. To jest wioseczka położona u wejścia do doliny, która jest doliną bez wyjścia. Znaczy, chyba że się ktoś lubi wspinać, no to pójdzie sobie wtedy ostro pod górę i tam dopiero może mu się świat rozjaśnić, rozwidnić. Do tego wszystkiego jest jeszcze zła pogoda, mgła, deszcz i do tego wszystkiego jeszcze znika młoda dziewczyna, która po prostu wyszła z domu na spotkanie jakiejś grupy kościelnej. I nikt jej więcej nie zobaczył. No w takiej miejscowości, w takim maleństwie, gdzie wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą, a jednak nie. A jednak nie. I do tego trzeba było sprowadzić specjalnie inspektora aż z samej centrali, który przyjeżdża i spotyka się z niechęcią, bo on jest obcy. Wiadomo, że będzie w brudach grzebał. No i grzebie w tych brudach oczywiście. Podejrzani mu odpadają po prostu jak zwiędłe liście z późną jesienią z drzew. No i cóż, jak powiedziałem, więcej nie ujawni, jakby ktoś chciał obejrzeć. Skuty w kajdankach niewinny człowiek udaje się po asyście karabinieri do radiowozu, a tenże właśnie główny zbrodzień idzie sobie do takiego utajnionego pokoju, gdzie tam otwiera szafkę, a tam w szafce co znajduje? Nie znajduje, co my widzimy. Kosmyki rudych włosów wszystkich poprzednich jego ofiar, proszę Państwa. To ładny numer, tylko wielka szkoda, że tego nie zrobił ten komisarz z Rzymu, tylko że to się stało tak, jak się stało. Jak powiedziałem, nie zniechęcam, ale powiedzmy sobie szczerze, że film, no użyjmy mocnego słowa, gwałci, zdecydowanie gwałci reguły filmu kryminalnego, w ogóle intrygi kryminalnej i jako taki może doprowadzić kogoś do takiego zniesmaczenia. Ale jak ktoś lubi do momentu, dopóki nie okaże się, jak się okazało, to zresztą nie jest takie ważne. Stan Kolasic, taki serbski krytyk literacki, napisał kiedyś, że jeżeli powieść kryminalna kończy się źle, to znaczy, jeżeli nie kończy się znalezieniem mordercy, to można ją uznać za powieść kryminalną, bo wiadomo, że mordercę odnaleziono i że był to morderca niewłaściwy. Nie będę komentował tego typu sytuacji. Dziewczyna we mgle, reżyseria, scenariusz Donato Carisi, dla miłośników, tak, dla bardzo wysublimowanych miłośników radzę się zastanowić. A teraz, proszę Państwa, perełeczka. Absolutna perełeczka, prawie jeszcze ciepła. Część z tych utworów znamy, ale nie wszystkie. A na tej płycie jest ich aż, właściwie albumie jest ich aż 29. Świeżutko na rynku ukazał się album pod tytułem Strofki. Album złożony z piosenek Sewryna Krajewskiego do tekstów Agnieszki Osieckiej. Wcześniej, wiele lat temu, wyszła płyta, czarna płyta jeszcze, pod tytułem Strofki na gitarę. Tu są tylko strofki i rzeczywiście na pierwszej płycie tylko na gitarę. W drugiej już nie, w drugiej są już aranżacje. Już to jest troszeczkę inna płyta. Proszę Państwa, póki jeszcze nam się zapowiada właśnie taka oto dziwna wiosna, jaka jest, póki jeszcze o szyby deszczy dzwoni jesienny, to z tą płytą, zwłaszcza z pierwszą, ale w ogóle z tym albumem, drugi też jest piękny, druga płyta też jest piękna, siądźmy sobie przy herbacie, otulmy się kocem, jakby komu było trzeba i posłuchajmy tego. Jeżeli w jednym czy w drugim miejscu nie ściśnie się nam gardło, to ja jestem gotów odwołać wszystko, co na temat tej płyty powiedziałem. Album wydany bardzo starannie. Dwa przepiękne zdjęcia Seweryna i Agnieszki, a później wszystkie teksty. Maleńki albumiczek, kreda i później druga część, czyli właśnie to. Najlepsze czasy polskiej muzyki, popularnej w sumie razem, no powiedzmy sobie szczerze. I na koniec taka zabawna refleksja, że Agnieszka Osiecka, pisząc dla Seweryna Krajewskiego, robiła rzecz, której pewnie żadna poetka nie lubi. Mianowicie musiała wszystkie swoje wiersze pisać w rodzaju męskim. No bo jakby to było inaczej. Udaje jej się to nie tylko od strony poetyckiej, ale od strony uczuciowej, od strony intelektualnej również, bo rzeczywiście mamy tam kawałek duszy mężczyzny. Ale co jest warta dusza mężczyzny, proszę Państwa, bez odrobiny duszy kobiety? Strofki, piosenki Seweryna Krajewskiego i Agnieszki Osieckiej, album Świeżusieńko. Bardzo, bardzo zachęcam. I to by już było prawie wszystko, gdyby nie to, że zawsze się wspieramy na koniec czymś krzepiącym. To może nie będzie krzepiące, ale proszę bardzo. A propos, panie Werle junior, niechże pan się nie posługuje obcym wyrazem ideały. Przecież na określenie tego mamy piękne, rodzime słowo. Kłamstwa. Tak napisał Henryk Ibsen. To tyle, dziękuję pięknie.
Podziękował Wojciech Piotr Kwiatek, co dało możliwość Bogdanowi Szostkiewiczowi opowiedzenia o książce.
Tak, to jest taka specjalna książka. W zeszłym tygodniu pani Irena Lasuta poprosiła mnie po programie, żebym w związku z rocznicą wydarzeń marcowych przedstawił taką książkę Jakuba Karpińskiego, Taternictwo nizinne, i miałem ją dostarczyć, ale niestety nie udało się w ciągu tygodnia tej książki otrzymać od pani Irony Lasoty. Natomiast chciałem w związku z tym zadośćuczynić jej prośbie i znalazłem coś równie ciekawego, mianowicie książkę wydaną przez IPN w 2009 roku. Są to materiały z konferencji IPN pod tytułem Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967-1968 i po niej. Jak tutaj na okładce można przeczytać, to wydawnictwo, czyli pod tytułem Konferencja IPN, w tym wydawnictwie publikowane są materiały będące plonem spotkań naukowych organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Tom zawiera artykuły poświęcone związkom między dziejami polskich Żydów przed zagładą, a ich sytuacją w Polsce Ludowej oraz wybranym aspektom polityki władz PRL w kwestii żydowskiej i polsko-izraelskiej. Część autorów pokazuje obraz protestów studenckich 1968 roku wykreowane przez władze. Są tu również studia szczegółowe i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest tutaj kilkunastu autorów z całego świata, bo to nie są tylko polscy historycy, ale również i historycy ze Stanów, z Izraela. Nazwiska same wskazują, na przykład Antony Poloński, Jaw Szac, Andrzej Kiczelewski, dalej Karen Auerbach, słynny pan Aronson Stanisław. Także jeszcze chciałbym przeczytać fragment przedmowy, dlatego to jest ważne, ponieważ jest to przedmowa pana prezesa Kurtyki. No, pokazuje, że od tych tematów nie uciekaliśmy. To nie było tak, że nie mówiło się o pewnych rzeczach, więc przeczytam króciutko słowa pana Kurtyki. W okresie PRL-u uwarunkowania polityczne ograniczały pole badawcze wszystkich rodzajów nauk humanistycznych, w tym historii, a w jej ramach studiów dotyczących dziejów i kultury Żydów. Straty spowodowane tym faktem, szczególnie w przypadku tematów związanych z najnowszą historią państwa i narodu, są często wręcz niemożliwe do nadrobienia. Tu możemy podać przykład pomocy. Tak, pewnych tematów nie można było badać, na przykład tak zwanego szmalcownictwa, proszę bardzo, czyli o tym się już mówiło, pisało. Na inne nałożono embargo, a po jego zniesieniu dokładnie kontrolowano i ograniczano treści, które mogły ukazać się drukiem. Tu można podać przykład pomocy Żydom prześladowanym przez Niemców udzielanej przez podziemie niepodległościowe oraz rząd RP na uchodźstwie. Chętnie tworzono obraz przeszłości tak, by wykorzystać go do stałego dyskredytowania wrogich komunistom i sowieckim protektorom żołnierzy i działaczy polskiego państwa podziemnego lub antykomunistycznej konspiracji powojennej. Przedstawiając antysemityzm jako rdzeń programów politycznych i codzienną dominującą nad wszystkim poczynaniami praktyką, dyskredytowano żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Ruchu Oporu Armii Krajowej i tak dalej, i tak dalej. Fantastyczne wprowadzenie pana prezesa pokazuje, że ten temat, z nim już się zmierzyliśmy wielokrotnie. Nie ma nic takiego, co byśmy mogli ukrywać, czego moglibyśmy się wstydzić.
Dodajmy ówczesnego pana prezesa, niestety.
Niestety. Tak. To jest, tutaj właśnie jest pokazana ta strata olbrzymia w ogóle. Myślę, że pod kierownictwem pana prezesa Kurtyki naprawdę. I pani tak wykonuje fantastyczną pracę i polecam to. Nazywa się Społeczność Żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967-68 i po niej. To są materiały z konferencji IPN. IPN takie konferencje na różne tematy robi systematycznie i to wszystko się ukazuje. To jest naprawdę, publikacje IPN są godne podkreślenia i czytania.
Polecał Bogusław Szostkiewicz. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. My spotykamy się jutro na Jarmarku Wnet. Wszyscy, którzy są w tym studiu, chociaż nie wiem, czy Karol Smyk, który zrealizował dzisiejszy poranek, też będzie na jarmarku. Nie, będzie Andrzej Gumrych z Poranka realizował audycję z Jarmarku Wnet. Karol Smyk zrealizował poranek dzisiaj. Łukasz Jankowski był jego wydawcą, a my wszyscy spotkamy się na Jarmarku Wnet. Państwa na Jarmark Wnet serdecznie zapraszamy. Można usłyszeć w Radiu Wnet, można zobaczyć w Telewizji Republika. Będzie pan Rafał Brzeski gościem, będzie Piotr Wit, też wystąpi w Telewizji Republika podczas naszego programu z Jarmarku Wnet. Można zrobić zakupy, można porozmawiać i można przystąpić do kręgu przyjaciół Radia Wnet. Chcemy budować ten krąg przyjaciół Radia Wnet, bo to jest ważne. Musimy w końcu, pukajcie, będzie wam otworzone, to więc my pukamy i pukamy i chcemy koniecznie?
Koniecznie. I proszę czym prędzej, jak się tylko wejdzie na Jarmark, natychmiast udać się do stoiska, gdzie sprzedawany jest kurier wnet, bo to jest przecież dopiero drugi dzień sprzedaży. Ja zawsze żartuję, że niedługo nie będziemy wypuszczali, jak ktoś nie okaże kuriera przy wyjściu oczywiście, ale to żart. Jeśli jesteście z nami, to bądźcie też z kurierem wnet pod pachą.
No nie tylko to, to jest wyjątkowo... Wyjątkowo udany, wyjątkowo dobry numer, w którym jest ogromna ilość artykułów świetnie napisanych, ale przede wszystkim doskonale udokumentowanych.
Między innymi pan redaktor Piotr Wit myśli o artykule Rafała Brzeskiego, bo o tym artykule rozmawialiśmy.
Tak, to jest karta historii polsko-żydowskiej zupełnie do tej pory nieporuszona i nieznana. Mało kto nie tylko w Izraelu, ale w Polsce wie, że początki Izraela zaczęły się w Polsce w tych obozach instruktażowych zorganizowanych dla Hagany i dla Irgunu i które doprowadziły w 1948 roku do powstania państwa Izrael. I przecież nie przypadkiem w rządzie Izraela, w pierwszym rządzie Izraela ministrowie rozmawiali ze sobą nie w jidysz, ale po polsku.
A Betar, 50 tysięcy bojowników żydowskich, został
naprawdę
wyszkolony
każde słowo,
i uzbrojony przez II Rzeczpospolitą.
Tak jest, uzbrojony. A uzbrojony jest Tomasz Wybranowski, który jest w Dublinie i za chwilę rozpocznie nadawanie audycji z Dublina. Studio Dublin, za chwilę na antenie Radia Wnet. Krzysztof Skowroński, bardzo Państwu serdecznie dziękuję. My spotykamy się na jarmarku. Antoni Opaliński poprowadzi program wschodni. Będzie też pani Irena Lasota, co jest bardzo, myślę, dla Państwa istotną informacją. A w poniedziałek Aleksander Wierzejski rozpocznie nowy tydzień i nową przygodę, opowieść o świecie. Wszystkiego dobrego.